Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Porozmawiamy o przywracaniu harmonii i zdrapywaniu smutków. Odnalazłam spokój, energię, stałam się królową życia. Niepokój, zazdrość, złość na siebie zniknęły. Mam dziecko jak spod igły, wyznaje kolejna z jej pacjentek. A inna mama mówi, akupunktura dała mi kogoś, kogo mogę przytulić. W jej gabinecie dzieją się cuda. To spa dla duszy. Trafiliśmy tu po wielu latach leczenia się z niepłodności u ginekologów z najwyższej warszawskiej półki. Wiedza to nie wszystko. Ona potrafi stworzyć budującą relację i widzi w tobie człowieka. Tak, jej pacjenci są dowodem na skuteczność medycyny chińskiej. Bo nawet jedna igła może pomóc przywrócić równowagę. Nie tylko na poziomie fizycznym, lecz także emocjonalnym. W pozornie prostym nakłuciu zawiera się cała wiedza o tym, jak skomplikowaną siecią połączeń jesteś ty, człowieku. Odkryła inne myślenie na temat przyrody i człowieka dawno temu na stażu we Free Clinic w Nepalu, jak mówi, przepadła dla dotychczasowego świata i powstała na nowo. Medycyna chińska stała się jej pracą i pasją. Pomaganie ludziom, przywracanie harmonii w ich ciele i życiu, praca z bólem fizycznym i psychicznym, stresem i pomoc w przychodzeniu na świat cudownych dzieci, których rodzice zmagali się z niepłodnością, to wszystko jest mi dane i nie zamieniłabym tego na nic w świecie, napisała na swojej stronie internetowej. Z wykształcenia filozofka i socjolożka, z zawodu i pasji właśnie terapeutka medycyny chińskiej i akupunkturzystka przez wielkie A. Absolwentka Instytutu Awicenny, szkoliła się między innymi w Nepalu, Izraelu i Niemczech. Wykładowczyni na międzynarodowych kongresach medycyny chińskiej, na przykład w Cambridge, na przykład w Grazu, na przykład w Krakowie. Prezeska Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Witaj, wojowniczko.
Witaj, wojowniczko Aniu. Dzięki serdeczne za zaproszenie.
Przed Państwem Iza Miętka. Izo, no musiałam tak długo, bo dużo rzeczy w życiu zrobiłaś i dużo pięknych rzeczy cały czas robisz. Ale teraz już sobie porozmawiamy na luzie. I zaczęłabym od tego, czy ty uważasz się za osobę zharmonizowaną?
Ja myślę, że ta harmonia przychodzi do mnie w momencie, jak ja przekraczam sama progi swojego gabinetu. Wiesz, to nagle z tego takiego pędu, no bo mieszkam w Warszawie i chociażby ta sama droga do pracy, to jest dużo bodźców po drodze i życie się toczy. Tu są jakieś telefony, informacje, odpisuję na jakieś wiadomości. Więc jakby żyję jak każdy z nas takim życiem, wiesz, człowieka, który czasem jest w pośpiechu, trzeba zdążyć na czas. Więc w tym sensie powiedziałabym, że staram się w życiu szukać tej harmonii, ale naprawdę jak przekraczam te progi gabinetu, to coś się dzieje takiego, wiesz, jakbym wchodziła w inny stan umysłu. I myślę, że tam wtedy jestem zharmonizowana i taka, że jakaś włącza mi się taka gotowość na przyjęcie kogoś właśnie. I zaraz potem, jak już ktoś przychodzi, włącza mi się jakiś sokoli wzrok, który gdzieś tam próbuje dopatrzeć się, jak można pomóc.
Tak, czyli patrzysz człowiekowi w oczy, trochę go przyświetlasz pewnie, jak ten rentgen.
Troszkę, ale to jest takie, powiedziałabym, wiesz, medycyna chińska patrzy w ten sposób, że ten nasz duch z tym drugim duchem, czyli nasze shen z drugim shen, kim właściwie jesteśmy, jak spotykamy się z drugim człowiekiem, to się dzieje przez ten kontakt wzrokowy, to spotkanie, kiedy patrzymy sobie w oczy. I wtedy naprawdę dużo można zobaczyć. Wtedy możemy zobaczyć, czy ktoś jest smutny, czy nie, co tam u niego słychać, więc można dużo zobaczyć.
Czasem oczy powiedzą więcej niż reszta twarzy, niż nawet ten uśmiech, który nierzadko mamy, trochę taki przyklejony, czasem wymuszony.
Czasem dokładnie tak i czasem, wiesz, powiedzą troszkę co innego niż my sami mówimy, nie? Także
właśnie
wtedy możemy dopytać. Ale w istocie chodzi o to, że w tym kontakcie wzrokowym jest coś takiego, że też ta pierwsza rzecz, czy my się widzimy, nie?
Czy
my się nawzajem widzimy. I to jest bardzo ciekawe, nie? I wtedy jak widzimy, że ktoś jest taki nieobecny, to już jest dla nas właściwie pierwsza wskazówka diagnostyczna, że musimy go przywrócić jakby do tej obecności, żeby mógł być ze mną tutaj, żebym mogła z nim w ogóle pracować.
Czyli rację miał jak najbardziej ten twój pacjent, który napisał, że poza tą całą wiedzą, jaką posiadasz, poza tymi twoimi interwencjami, przede wszystkim widzisz w pacjencie człowieka.
No tak się staram. Tak się staram i to jest dla mnie zawsze taka fascynująca historia, szczególnie jak kogoś widzę pierwszy raz. To jest zawsze taka ciekawość, wiesz, jak dziecka, żeby kogoś poznać, zobaczyć, co tam się dzieje, z czym ktoś przychodzi i czasem to są bardziej skomplikowane rzeczy, czasem mniej, czasem dotyczą zupełnie fizyczności, a czasem właśnie jakichś emocji i staramy się potem dociekać, staram się dociekać, co za tym stoi, to znaczy, żeby sięgnąć jak najgłębiej przyczyny, żeby móc jak najszybciej też tak naprawdę przywrócić równowagę.
Czyli pomagasz człowiekowi samemu się dowiedzieć, co w nim siedzi.
Tak, nie? Trochę tak jest.
Taka jesteś też akuszerka.
Trochę jestem akuszerka myśli, tak jak Sokrates. Kiedyś właśnie mi się właśnie podobało to, właśnie ta akuszerka myśli, to żeby rozmawiać, żeby w tym wspólnym, dlatego wiesz, cieszę się na nasze spotkanie też, na naszą rozmowę i to jest tak, że w tym, gdzie jesteśmy razem, zawsze dowiemy się też więcej, niż jak sobie tak sami będziemy opowiadać różne rzeczy, nie?
Wzrusz. Teraz nastąpił wzrusz. Jest wzruszenie, bo rzeczywiście my nie doceniamy tego kontaktu przecież. Tego kontaktu takiego prawdziwego na 100%, albo przynajmniej na jakieś 70%.
Tak, chociażby tyle. To jest już dużo. To jest już dużo i czasem też to nie musi być długo. Ale właśnie jak jesteśmy tak w pełni obecni i w tej pełnej obecności, to się dzieje też w akupunkturze właśnie, bo to nie jest tak, że dajemy coś pacjentowi do domu i on będzie coś tam robił sam w kąciku, co jest też super, ale to jest innego rodzaju wtedy leczenie. A przy akupunkturze jest tak, że to jest tu i teraz. To się dzieje w naszej obecności. Im bardziej jesteśmy tutaj przytomni, tym bardziej jakby możemy powiedzieć, ta cała efektywność jest lepsza i większa.
Iza, czy ty zanim zaczęłaś zgłębiać tajniki tradycyjnej medycyny chińskiej, myślałaś, że akurat to będzie kiedyś twoją ścieżką zawodową, twoją pasją i misją?
Nie, nigdy o tym nie myślałam.
No właśnie, bo też jakoś zupełnie w innym kierunku szłaś na początku swojej edukacji.
Tak, dokładnie. Ja zaczęłam... Pierwsze studia moje to była filozofia i jakoś tak pamiętam w ostatniej klasie liceum, gdzie jakby nie wiedzieć czemu dla całej mojej rodziny było oczywiste, że ja będę leczyć ludzi i wszyscy myśleli, że pójdę na medycynę. I ja tak do jakiegoś momentu też myślałam, ale wpadła mi w ręce książka w bibliotece greckich filozofów, gdzie było takie sformułowanie greckie notis aton, poznaj samego siebie. To spowodowało, że zaczęłam czytać dużo właśnie takich tekstów filozoficznych i pomyślałam sobie, że ja potrzebuję pozgłębiać jakieś tajniki wiedzy dotyczące tego, kim jest człowiek, o co chodzi. No, muszę powiedzieć, że mina bezcenna moich rodziców, kiedy ogłosiłam, że pójdę na filozofię, ale jakoś tak przyjęli to i jakoś mam do nich dużą wdzięczność za to, że oni zawsze te moje wybory jakoś tak przyjmowali. Szczególnie, kiedy ileś lat później zadzwoniłam, że będę studiować medycynę chińską.
No, co oni na to?
I oni powiedzieli, że mi pomogą. I w sumie bez nich nie byłoby to możliwe wtedy.
Co ty powiesz?
Kiedy ja już miałam, mój syn miał tam już kilka lat, więc potrzebowałam troszkę pomocy do tego, żeby mogła wyjeżdżać i uczyć się. I oni naprawdę odpowiedzieli takim...
Byli supportem.
Tak, totalnym byli supportem i mój mąż oczywiście. Także to naprawdę duża wdzięczność za to, co później, ale... Też zobaczyłam, jak wielkie znaczenie miało to, że najpierw studiowałam filozofię i ileś lat zgłębiałam właśnie od różnej strony, w jaki sposób różni filozofowie poszukiwali, kim jest człowiek. Potem troszkę zabrakło mi tego człowieka, tylko jak już jesteśmy w tych rozważaniach, to zabrakło mi obecności tego człowieka. No już tam dużo, powiedzmy, wiedziałam, a myślę sobie, dobra, to te rozważania można pogłębiać, ale chcę jeszcze kogoś. I tuż obok był Instytut Socjologii, zaczęłam studiować socjologię i tam wybrałam sobie taką specjalizację służby socjalne, czyli służby, które pomagają ludziom. Mm-hmm. I muszę powiedzieć, że ten temat wykluczenia społecznego, pomagania, no totalnie był dla mnie w tym momencie istotny i bardzo chciałam się w tym spełniać. I potem też pracowałam przez chwilę w takiej fundacji, która zajmowała się właśnie pomaganiem ludziom w taki sposób bardzo terapeutyczny, taki, który bardziej dawał wędkę niż rybę, oj, prawda? I uczył. I chodziliśmy z tymi ludźmi w różne miejsca, pomagaliśmy im, trochę rozmawialiśmy. Ja byłam takim asystentem jakby głównego psychoterapeuty, ale to mi też bardzo dużo dało, pomogło w takim rozmawianiu. A przy okazji, no właśnie, tu wyszłam za mąż, miałam syna. I jak to małe dzieci, on chorował. I trafiłam wtedy do pediatry medycyny chińskiej, doktor Anny Romanowskiej, która dała nam najróżniejsze zalecenia zioła i okazało się, że no można leczyć katary i wszystko, co tylko medycyną chińską. I ponieważ ja zawsze lubiłam wiedzieć więcej, lubiłam studiować, więc tutaj zainteresowałam się dietetyką, jakby pochłonęłam się temu, ale dla nas, dla Kuby przede wszystkim i dla nas. Więc zmieniliśmy swój styl życia i zobaczyłam, jak to działa. Potem przyszedł taki moment, w którym no, chciałam wiedzieć jeszcze więcej i zapisałam się na te studia, o których wspominałaś.
Czyli tak to było. Zaczęło się od dziecka.
Czyli tak.
To był ten twój pierwszy raz z medycyną chińską.
Dokładnie
przez syna.
Tak.
Słuchaj, no ale co? Ta medycyna chińska pomogła mu wtedy?
Tak, no bardzo mu pomogła. No jakby moment, w którym trafiliśmy na medycynę chińską i zaczęliśmy stosować zioła i zmieniliśmy dietę, gdzie przy jakiejś infekcji po prostu trzeba było gotować kaszę jaglaną, parzyć zioła, troszeczkę pozmieniać w diecie i na co dzień też pozmieniać, oprócz tych infekcji. On od tego czasu nie wziął żadnego antybiotyku, no ewentualnie, wiesz, jakąś witaminę C, jakieś suplementy, ale delikatnie, głównie to się wszystko odbyło dietą i ziołami. Więc tak, no to muszę powiedzieć, że to była duża zmiana po tym, jak no ja zawsze starałam się no, zdrowo żyć, ale z małym dzieckiem często jesteśmy bezradni,
tak,
bo no, idziemy do lekarza i no, jesteśmy zdani na to, bo też boimy się podejmować jakieś decyzje. Szczególnie, no ja byłam młoda wtedy, jak urodziłam Kubę, miałam 25 lat, więc jakby ciężko mi było samej podejmować różne decyzje, zanim się nauczyłam go, co to oznacza, jak ma gorączkę. Już przy drugim dziecku, przy Soni, mojej córce, no było zupełnie inaczej.
Trzeba mieć odwagę, żeby się zdecydować na taką ścieżkę pomocy własnemu dziecku. Trzeba mieć odwagę, żeby jednak trochę abstrahować od tego, co ci mówi lekarz rodzinny czy tam pediatra.
Trzeba mieć odwagę, ale trzeba mieć też kogoś, kto ciebie wspiera, to znaczy no właśnie... Ja myślę, że pani Anna Romanowska to wychowała pokolenia dzieci tutaj w Warszawie i leczyła im medycyną chińską. I pamiętam, że był taki czas, kiedy można było dzwonić do niej o 6 rano i mówić, że Kubuś ma katar i dostawało się zalecenia. Potem się oczywiście już nauczyłam tego, więc nie musiałam dzwonić. Wiedziałam, kiedy tymianek, kiedy coś innego. Ale no muszę powiedzieć, że ona mnie wtedy bardzo dużo nauczyła i też tego, że chodziliśmy na kontrolne różne wizyty. Ona sprawdzała jego język, badała puls, coś, co potem, czego ja się uczyłam później. Co wiedziałam, na jakiej podstawie diagnozuję też, prawda? Ale można i to jest zupełnie inna wiedza, którą mamy dziś. Mm-hmm. Jeśli chodzi o medycynę chińską, jeśli chodzi, wiesz, o dietę, to nikogo nie dziwi już, że nabiał zaśluzowuje, że jemy kaszę jaglaną. Ale
znaczy,
20 lat
dziwi.
Temu, ale 20 lat temu było jeszcze inaczej.
Tak. Tak.
Niektórych jeszcze wciąż dziwi, tak.
Wciąż dziwi i nie dadzą sobie odebrać mleczka wtedy, kiedy mają infekcje dróg oddechowych.
Powiem ci, że dzisiaj rano dosłownie szłam tutaj do ciebie i po drodze była taka lodziarnia i siedziała mama z małym dzieckiem, takim naprawdę małym, które jadło loda. I tak sobie pomyślałam, że dobra, te moje dzieci z tymi lodami różnie miały, ale że właśnie trzeba mieć świadomość, kiedy ten lód jest fajny, ale czy też na pewno te nasze dzieci, które mają 2 latka, jakby od nas uczą się, co jest fajne, co nie. I oczywiście ja staram się nie oceniać, tylko jakby żebyśmy wiedzieli, co to oznacza, co to robi.
No dobrze, i za to powiedz, co może zrobić ten lód temu 2-latkowi?
Jakby lody same w sobie, no to mają, są zimne. Jeśli to są lody oparte, takie lody mleczne, no to one będą zaśluzowywały. I jeśli dziecko jest okazem zdrowia, nie ma żadnych problemów, jeśli znie kawałek lodzika raz na jakiś czas, jest w porządku. Ale jeśli na przykład borykamy się z jakimiś infekcjami, częstymi katarami, właśnie tym takim rodzajem zaflegmienia.
A to często dotyczy, tak jest.
Tak, często dotyczy to naszych dzieci, wręcz ja mówię, że to jest taki rodzaj tego przedszkolnego zdrowia dzieci, że one w zasadzie prawie zawsze mają jakiś katar, mniejszy lub większy. I że możemy im pomagać właśnie w ten sposób, nie? Żeby też uczyć pewnych rzeczy, które jakby no od małego, prawda, przyzwyczajamy ich do jakiegoś rodzaju diety, czy w tym momencie, kiedy jest chore, czy ma katar, że odstawia się, powiedzmy, słodyczy, czy odstawia się nabiał. Oczywiście tych słodyczy nie chcemy, żeby jadło dużo, ale ciężko w ogóle nic nie zjeść, prawda? Więc jakby staramy się jakoś w tym świecie również żyć, żeby nasze dziecko nie było jakoś, prawda, nie czuło się wykluczone, że jakieś przyjemności go nie dotyczą, prawda? Mm-hmm. A z drugiej strony tego wszystkiego jest tak dużo.
Właśnie. Nie? Zdecydowanie więcej niż kiedyś. Teraz na każdym kroku jest jedzenie i najczęściej to jedzenie jest, mówiąc krótko, acz dosadnie, śmieciowe.
No dużo jest tego i dużo jest tych właśnie kolorowych, jakichś takich, prawda, barwionych rzeczy. Ale tu dziecko do drugiego roku życia jest bardzo od nas zależne, prawda? To znaczy no w pierwszym roku, czy to w ogóle karmimy piersią, jeśli możemy, bo nie zawsze jest to możliwe i też jakby staramy się dobrać jak najlepiej, jeśli to jest niemożliwe. I też żeby ważne, żeby mama, która karmi, jadła dobrze, prawda? A potem rozszerzamy dietę, więc to dziecko uczy się smaków. Ja właśnie pamiętam przy mojej córce, bo już jak z Kubą, to zmienialiśmy dietę, więc on troszeczkę musiał się nauczyć jakieś kasze jaglano, to nie do końca mu smakowało. Ale wiedziałam, że jak z Sonią już, jak mam tą wiedzę, to mogę ją nauczyć pewnych rzeczy. Ona nigdy nie miała problemu z tym, żeby zjeść kaszę jaglaną, chociażby taką po prostu ugotowaną, bez żadnych dodatków, która ma działanie takie osuszające. W przypadku kataru wystarczyło, że ona sobie pojadła tej kaszy jaglanej i było w porządku.
Coś takiego. Hmm. Bo ja słyszałam, że ona też świetnie działa w sytuacji, kiedy dzieci cierpią na alergię.
Też przy alergiach. To oczywiście wszystko zależy dokładnie od tego, jaką mam alergię. Czy to jest alergia wziewna, czy to jest alergia pokarmowa. I to wymaga diagnozy zawsze,
tak,
nie?
Tak, i znowu indywidualnego podejścia.
No dokładnie tak. Tak. Najlepiej też takiego chwilę przed, znaczy jeśli to jest alergia sezonowa, to potrzebujemy wcześniej wzmocnić. Wszystko chodzi też o to, żeby to nasze dziecko miało formę, nie?
Tak, tak. A twoje dzieci mają formę?
Ja myślę, że teraz mają formę, tak. Mm-hmm. Teraz oczywiście tam pozwalają sobie na różne rzeczy, ja już tego nie kontroluję, już są duże. Ale myślę, że jakieś tam pewne zasady mają, udało się to przekazać, a też tak naprawdę ważne jest to, że no mają ten zasób taki. A tak jak to mówi mój syn, właśnie dzięki niemu zająłem się medycyną chińską, więc na dobre wyszło. Ty
odcina kupony, tak? No tak, super. A czy to od razu u ciebie była medycyna chińska, czy jeden z jej filarów, czyli akupunktura? Bo jak wyczytałam też u ciebie na stronie, medycyna chińska to są 3 filary, czyli właśnie akupunktura, ziołolecznictwo i ćwiczenia fizyczne.
Tak.
Qigong, tai chi, tak. Jak to u ciebie było?
Ponieważ to się zaczęło od diety i od ziół, to najpierw interesowałam się przede wszystkim tym i o tym wiedziałam, i o dietetyce chińskiej, o działaniu różnych ziół, takich zachodnich przede wszystkim. I kiedy studiowałam, to też ten nasz pierwszy nauczyciel, on pokazywał nam tak naprawdę wszystko. I pamiętam pierwszy wykład, na którym byłam, to jakby w tej jego opowieści, która zaczynała się tak naprawdę od filozofii, od tym, kim jest człowiek. Ja jak jechałam na te studia, to ja nie myślałam, że ja zostanę terapeutką medycyny chińskiej. Ja po prostu chciałam wiedzieć więcej i chciałam się uczyć, studiować, wyjeżdżać, dowiadywać się więcej. Nie sądziłam naprawdę, że zmienię to, co robię. I że jakby w ogóle w czymś nowym, a już o akupunkturze naprawdę nie myślałam wtedy. No więc jakby zasłuchałam się w tą opowieść o tym, jak to wszystko się łączy. I wtedy w tym momencie w medycynie chińskiej połączyła mi się filozofia, połączyła mi się idea spotykania z innym człowiekiem, pomagania mu. Także ta filozofia z socjologią i tym właśnie pomaganiem się jakoś tak przeniknęły, zespoliły i pomyślałam, że jestem we właściwym miejscu.
Popatrz, jak się wszystko złożyło, jak puzzle.
Tak jak puzzle zaczęło się składać. I jak weszłam na tą drogę, to już potem dokładnie wszystko tak zaczęło mnie już samo prowadzić. Ja tylko odpowiadałam tak lub nie. Dosyć nie miałam dużo czasu na odpowiedzi różne. No właśnie, że kontynuujemy szkolenie, że dobra, tu są igły. Tam zobaczyłam pierwszy raz akupunkturę właśnie na tych studiach.
I to było gdzie?
To było w Krakowie. To był Instytut Awicenny ze swoją filią w Krakowie.
A staż w Nepalu, to tak. Też był ważny moment z tego, co wyczytałam u ciebie na stronie. W zasadzie taki przełomowy. Co tak. Się wtedy wydarzyło w tym Nepalu?
No to było niesamowite wydarzenie. To już było po 3 latach studiowania. Nasz nauczyciel zabierał nas do takiej właśnie free clinic, darmowej kliniki, która była zlokalizowana w Katmandu w Nepalu, też na terenie klasztoru buddyjskiego i tam przychodzili ludzie, no, którzy potrzebowali wsparcia, nie musieli za to płacić. Czasem się śmieję, że u mnie w gabinecie do tej pory lubię, żeby było dużo ludzi i taki rodzaj wioski nepalskiej, no bo tam codziennie rano, mniej więcej, nie wiem, od 6 rano przychodziło dużo ludzi. Oni sobie spokojnie czekali w kolejce, aż zostaną przyjęci. My tam zaczynaliśmy chyba o 8. Tam w ogóle toczyło się jakieś życie w tej kolejce.
Tak, poza gabinetem,
tak,
w poczekalni.
Poza gabinetem, w poczekalni. Jakby ta klinika to były małe pomieszczenia, w których pracowaliśmy po 4 terapeutów, ale właśnie to, co było ważne u boku naszego nauczyciela, to znaczy siedzieliśmy obok. On nam dokładnie z każdym pacjentem rozmawiał, tłumaczył nam co i jak i następnie dostawaliśmy karteczkę, co nakuwamy. Jak potrzebowaliśmy wsparcia, to zawsze nas wspierał w jakiejś lokalizacji i tak dalej, więc to były takie tak naprawdę pierwsze praktyki, pierwsze igły. Oczywiście coś już tam sobie próbowałam tutaj w Polsce, ale to były pierwsze praktyki na tym stażu właśnie dla tych ludzi, którzy zawsze byli podchodzili z taką wdzięcznością. No to było niesamowite, naprawdę. I pamiętam, to był wyjazd 3-tygodniowy, gdzie potem nawet ci mnisi mówili, jak obserwowali naszą grupę, mówili, że my po tych 3 tygodniach jesteśmy tacy jaśniejsi. Mm. Ja to rozumiem dzisiaj. I tyle jakiejś takiej miłości, wdzięczności i takiego dobra.
Od pacjenta, nie tylko od nauczyciela.
Tak, to wszystko tak razem jakoś, że staramy się, no bo my też wkładamy serce, robimy to.
Ale też widzisz, że to działa.
Widzisz, że to działa. No tak to jest naprawdę, to było niesamowite. To był potrzebny też taki czas, no tak jak się, wiesz, do sanatorium jedzie na 3 tygodnie. Taki czas, żeby jakoś wejść w to, pobyć z tymi ludźmi, doświadczyć tego wszystkiego i jakby poczuć się, że tak, to jest ta droga i to jest to, co chcę robić.
Ale przecież tak, no byłaś w Nepalu, ludzie obcy kulturowo. Taki pacjent jest jeszcze trudniejszym pacjentem.
Taki pacjent jest jeszcze trudniejszy. Czasem było tak, że potrzebowaliśmy, bo niektórzy ludzie na przykład przychodzili z daleka, mówili po tybetańsku. To było tłumaczenie, prawda, prawie czasem podwójne. Natomiast to, co medycyna chińska nam daje, to jest to, że patrzysz i masz tą diagnozę z oglądu. Po drugie, oglądasz język i na języku, na podstawie tego, co widzisz, też możesz postawić diagnozę. Następnie badasz puls. Także nie chcę powiedzieć, że nie muszę rozmawiać. Tak. Ale tak naprawdę ta istota tego, co ja zrobię później, szczególnie w akupunkturze, sprowadza się do tego badania. I to jest najważniejsze. I tam najbardziej też doświadczyłam tego kontaktu wzrokowego, bo część było tłumaczone przez tłumacza właśnie. Ale już potem, kiedy byłam sama z pacjentem, to już nie bardzo mogłam dopytywać, jakie szczegóły. Ale rozumieliśmy się naprawdę bez słów.
Wiesz, to niesamowite, co słyszę, ponieważ czasem idę do lekarza tutaj u nas w Polsce, do zachodniego lekarza i on mnie nawet nie dotyka. To jest niebywałe. W ogóle czasem idę na przykład z jakimś problemem na skórze. On nawet dobrze się temu nie przyjrzy. Tylko ordynuje jakieś leki, które przypuszcza, że są na to albo... No przypuszcza, dlatego że kiedyś nawet zaproponowałam, że może zmyję lekko makijaż. Nie trzeba. Wiesz, oczywiście są tacy i tacy lekarze, ale nie da się ukryć, że tego kontaktu, tego dotyku, tego czytania z ciała jest niewiele. Cały czas tylko badania, badania, badania. Ostatnio nawet pamiętam, będąc z córką, która no, bardzo źle się poczuła i wylądowaliśmy na jakimś dyżurze medycyny doraźnej, też nie została obejrzana, tylko zaraz wysłana na kolejne płatne badania, żeby z badań wyszło, co ona ma. Na co ona jest teraz chora. Powiem szczerze, że byłam w szoku, że tak to się odbywa. Oczywiście to też kosztowało, więc czułam się też naciągnięta na kolejny wydatek, na kolejne badania. Przyszłam z jednym, powiedziałam, że drugiego i trzeciego nie zrobię, bo już chyba z tego pierwszego można wyczytać, co jej jest. No i okazało się, że w sumie można, ale równie dobrze można było to zobaczyć w pacjencie bez tych badań laboratoryjnych.
Medycyna zachodnia opiera się przede wszystkim na badaniach i to jest to, w jaki sposób kształci się po prostu też, prawda, studentów medycyny do tej analizy. To, co wiemy później po takich studiach, to jakby z tego wynika. Nie wiem, na ile na tych stażach też je, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak się ogląda pacjentów w szpitalu i tak dalej, że gdyby coś było dodatkowego, takie zajęcia, w których można patrzeć, ale jednak to jest to szkiełko i oko, które wymaga tego badania, w którym jest to potwierdzenie. Z drugiej strony myślę, że jakby lekarz też się boi, musi to być na podstawie jakichś badań, prawda? Dlaczego ta recepta została wypisana i tak dalej. Znaczy, tak czy siak, ja myślę, że najlepsze dla pacjenta to jest coś takiego, co możemy nazwać medycyną integracyjną, czyli łączenie, czytanie też tych badań. I my tak samo, szczególnie na przykład jak pomagam parom, które starają się o dzieci, to muszę analizować te badania, wyniki badań, albo czasem mówię, że warto byłoby coś jeszcze dobadać na przykład, bo czasem trzeba brać jakiś lek, chociażby dlatego, że może dłużej nam w czasie zajmie, albo będzie ciężej nam poradzić sobie,
tak,
a jednak, prawda?
Ale łączysz jedno
staram
z drugim.
Staram się łączyć, tak.
Ja tutaj wysunęłam pewien rodzaj oskarżenia pod adresem medycyny zachodniej, że zleca badania, ale nie rozmawia, nie patrzy w oczy i nie ogląda języka i nie dotyka na wszelki wypadek, tak jakby się lekarz bał,
też
że się
boją
zakazi.
Się tego dotyku.
Tak,
albo,
boją się. Tak. Ty łączysz, ale dobrze, skoro jesteśmy przy tym wątku, to może powiedzmy od razu, jak to jest z tą medycyną chińską teraz, współcześnie? Przecież rozumiem, że w chińskich szpitalach leczą również jakby zgodnie z osiągnięciami medycyny zachodniej.
Tak, też jakby to wszystko jest łączone. Są szpitale, w których jest jedno piętro, gdzie jest akupunktura, jest jedno piętro, gdzie, prawda, parzy się zioła i podaje się pacjentom. Gdzieś tam obok jeszcze są ćwiczenia poranne. I oczywiście, że to wszystko idzie i ten główny nurt idzie również tak, jak idzie medycyna zachodnia po prostu. Ja z kolei, jak trochę pojeździłam po świecie i na przykład byłam na takiej konferencji onkologicznej w Stanach, gdzie na samej konferencji były opowieści różnych, prawda, lekarzy, przedstawiania badań naukowych, ale w samej akupunkturze jest mnóstwo badań naukowych, na które po prostu w Stanach mają pieniądze po to, żeby zbadać jakiś konkretny punkt i jak on działa. Są na to pieniądze i pamiętam też jeden z naszych nauczycieli prezentował te badania dotyczące punktu takiego jelito grube 2, które działa na wydzielanie śliny, które jest bardzo ważne u pacjentów właśnie onkologicznych po radioterapii dotyczących tu obszaru gdzieś twarzy, gardła, którzy mają taką suchość w ustach, że po prostu praktycznie pękają im śluzówki. I ten punkt sprawdzili, robiły pomiary, wacik w ustach, ważony, potem jeszcze sprawdzanie, czy odpowiednie tam obszary w mózgu się włączają za wydzielanie śliny. I tak zostało potwierdzone, że ten punkt sprawia, że wydziela się ślina. A skądinąd w medycynie chińskiej, przecież tych punktów jest bardzo dużo, 365 plus jakieś dodatkowe punkty. Jak tu wybrać? Więc my wiemy, że to jest punkt na kanale jelita grubego, który zaczyna się na palcu wskazującym, przechodzi też również tutaj przez gardło, idzie do nosa, wspiera śluzówki, wspiera w ogóle układ pokarmowy również, ale jest punktem wody, więc on będzie miał szczególną funkcję nawilżającą. I jest cała historia wokół tego, dlaczego on działa, prawda? A to zostaje potwierdzone jeszcze dokładnie w badaniach,
tak,
prawda?
I wtedy trzeba ingerować właśnie w jakiś punkt na tej ścieżce.
Dokładnie tak. I wtedy można uciskać, czy zrobić akupunkturę, ale można też właśnie pokazać pacjentowi, jak stymulować ten punkt, czy uciskać po prostu paznokciem, bo akurat to jest takie miejsce, gdzie nie ma dużo ciała, więc można to zrobić. Ale jeśli są pieniądze na te badania, to są one robione. Ja pamiętam, jak studiowałam socjologię i uczyłam się na temat badań i wielu takich metod badawczych i o badaniach jakościowych. Ja myślę jednak, że tu byłyby ważne badania jakościowe oprócz tego konkretu, bo ten nurt medycyny zachodniej idzie zawsze za pewnym konkretem, a z kolei my zawsze będziemy wyciągali człowieka do tego, że to jest bardzo indywidualne i nawet jeśli jest pula punktów, chociażby ten właśnie, który robi coś na gardło, ale on może być jednym z włożonym w kombinację albo takim doraźnym. Natomiast jeśli ja chcę coś zrobić, ja muszę dokładnie wiedzieć, co ja robię i dlaczego i całą kombinację punktów to ubrać.
W medycynie zachodniej potrzebne są dowody i obowiązują procedury. a w tej medycynie chińskiej, wschodniej, zgodnie z filozofią wschodnią, indywidualizuje się pacjenta. Na pewno odwołuje się do jakichś, może nie statystyk, ale do jakiegoś powszechnego doświadczenia, ale jednak ogląda się człowieka jako indywiduum.
Ogląda się człowieka, tak, i jakby też tradycja medycyny chińskiej wywodzi się stąd, że terapeuta był opłacany wtedy, kiedy pacjent był zdrowy. Prawda? Czyli ta profilaktyka i to, że on pielęgnował, pilnował, zalecał, żeby ktoś się cały czas czuł dobrze. A nawet jeśli zachorował, żeby szybko wychodził z tej infekcji.
Czyli prawda? Zdrowi chodzili do lekarza chińskiego?
Tak. Tak.
Jakby no, ja zawsze, o ile to tańsze, ekonomiczniejsze.
To jest dużo tańsze, to zachowywanie zdrowia. Szczególnie dziś w naszych czasach, kiedy patrzymy, jak dużo stres robi w naszym życiu. Albo no właśnie czasem nam mówią, że musimy odciąć głowę, żeby tam nie myśleć o jakichś problemach, tylko jak to zrobić,
no
prawda?
Właśnie.
Zażyć kolejną tabletkę na głowę.
Tak, 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 właśnie. To w takim razie, skoro pojawił się ten stres, czy to prawda, że ludzi z krajów Europy Zachodniej trzeba leczyć głównie ze skutków stresu?
Ja myślę, że tak. Szczególnie tak jak mieszkamy w Warszawie i widzimy, jak szybko życie się tu toczy, jak jest dużo bodźców, to myślę, że w dużej mierze tak. To patrzymy sobie troszeczkę, prawda, inaczej będzie na, w jakiejś małej miejscowości i, czy ludzi, którzy mieszkają blisko natury. Myślę, że zawsze to podążanie chociażby rytmem natury, no jakby jest mniej stresu siłą rzeczy, albo są innego rodzaju stresy, jeśli dotyczy to rolnika na przykład, który, prawda, widzi, że dobra, podąża porami roku, ale jak w tym roku susza, to ma stres, jaki będzie efekt tak. tego. Ale w dużych miastach szczególnie no ja w gabinecie spotykam się przede wszystkim z tym, żeby niwelować te skutki stresu.
A co robi z nami ten stres?
Przede wszystkim powoduje taki rodzaj napięcia tego, że to wszystko robimy pod taką presją i albo mamy tą presję zewnętrzną, która oznacza kumulację czasu, kumulację zadań, bardzo dużo mamy rzeczy do zrobienia, bardzo często związanych z oceną, szczególnie kiedy pracujemy w korporacjach i jesteśmy poddawani bardzo często ocenie, czy zrobiliśmy wystarczająco, czy niewystarczająco, tak. czy jest ten efekt mierzalny.
Ale w domu też jest ocena.
W domu też jest ocena,
prawda?
Tak. No nasze dzieci
wszędzie.
Podlegają ocenie
tak.
w szkole, prawda?
Bez końca. A w domu podlegają naszej ocenie. Czasami się zagalopowujemy, wiecznie oceniając te nasze dzieci.
Stąd wiele osób również ma ten problem, że już tak są wyuczone, że same siebie bardzo surowo oceniają i my też same siebie często surowo oceniamy w tym, czy wystarczająco dobrze coś robimy. I to powoduje, że mniej mamy takiego zaufania do tego, że możemy ze spokojem podążać jakąś drogą i ona nas zaprowadzi w odpowiednie miejsca.
Czyli jakby zagłuszamy samych siebie.
Myślę, że to blokujemy. Jest największy problem stresu, nie? Że jest taki poziom tego napięcia, tych informacji, że super to powiedziałaś, że zagłuszamy samych siebie, nie? Że jakby ten nasz głos wewnętrzny i to, w jaki sposób my chcielibyśmy funkcjonować, jest przytłumione, przygaszone i trochę nie wiemy, dokąd i po co my to wszystko robimy finalnie.
A zobacz, czy te problemy z płodnością, czy te bóle w lędźwiach, to też jest wynik stresu?
W dużej mierze tak.
Kiedyś pamiętam, rozmawiałam z jednym z lekarzy, którzy zajmują się in vitro, żeby było jasne, nie mam nic przeciwko in vitro. On mi powiedział, że nie widzi nic złego w tym, że są pary, które teraz mają projekt dziecko i on często wyjeżdża za granicę, często go w domu nie ma. W związku z tym zdecydowali się na in vitro. Nie dlatego, że stwierdzono u nich problemy z płodnością, tylko dlatego, że no, szybko żyją. I pamiętam, że próbowałam wymusić na tym lekarzu młodym, żeby jednak jakoś ustosunkował się do tego zjawiska. No i on mówi, że nie widzi w tym absolutnie nic złego. Natomiast kto inny powie, i ja się pod tym podpisuję, że no niestety na dzieci trzeba mieć czas.
No zdecydowanie, wiesz, to co powiedziałaś, to jest coś takiego, co jak ja to słyszę, albo czasem słyszę podobną opowieść w gabinecie, jak szybko pacjentka dostała diagnozę i też absolutnie nie mam nic przeciwko. Ja myślę, że to jest technologia, która powoduje, że na dzień dzisiejszy mamy mnóstwo dzieci i szczęśliwe rodziny. Natomiast do wszystkiego musimy podchodzić z taką uważnością i szczególnie w przypadku dzieci, pamiętając o tym, że ten ktoś jest dzieckiem tylko przez chwilę, ale to się pojawia na świecie nowy człowiek, który też chce, tak jak mówisz, żeby był dla niego czas, On ma swoją historię, skąd on przychodzi. Nie z tego biegu, aczkolwiek czasem trzeba zmienić szerokość geograficzną, ale wyjechać na wakacje po prostu może. I popatrzmy na to, jak to jest ważne, te całe okoliczności przyjścia na świat. Jak potem analizujemy, skąd my się wzięliśmy na świecie, czy u kogoś, kto na coś poważnego choruje, a pacjentki, które starają się o dzieci, ja prawie zawsze o to pytam, skąd ty się wzięłaś na świecie, czy wiesz o tym? Czy tam był jakiś stres? Czy mama się nie stresowała w ciąży, czy w okolicach?
Robisz taki wywiad.
Robię taki wywiad, bo często się okazuje, że tam też coś może być takiego, co jakby da nam jakąś wskazówkę, dlaczego dziś jest tak. I podobnie myślę, że dużo pacjentek do mnie przychodzi takich młodych, w okolicach 30, które są skierowane na in vitro. I oczywiście te skierowania dzieją się na podstawie wyników badań, prawda? Bo mają niskie badania. Kobieta, która w tym wieku dostaje informację o tym, że tutaj nie ma na co czekać i trzeba natychmiast zrobić in vitro, to jest taki poziom stresu, jaki ona osiąga. To jest jakby porównywalny poziom stresu, kiedy spotykamy się z tym niespełnieniem tej potrzeby i tym, że ktoś nam mówi jak wyrok, co my możemy, czego my nie możemy, co się wydarzy lub nie, to jest czasem porównywalne właśnie z diagnozą trudnej, ciężkiej choroby, takiej, co człowiek przeżywa wtedy, kiedy jakby traci poczucie bezpieczeństwa.
Tak, i przestaje mieć zaufanie do siebie, do swojego ciała.
Dokładnie tak.
To tutaj jest takie fundamentalne. Jedna z twoich pacjentek powiedziała coś takiego i to było dla mnie no takie bardzo ważne, kluczowo ważne. Iza wiedziała, że moje ciało ma ogromne możliwości regeneracyjne, a wcześniejsi lekarze nie dawali jej szans. Też pamiętam drugą rzecz. A propos, szpital, duży szpital w Warszawie, na Lindleya i miejsce, gdzie, do którego przychodziły pary, które starały się o dzieci, nazywano kliniką rozrodu wspomaganego. Jak ja to zobaczyłam, słuchaj, osłabłam, dlatego że tam właśnie nie było człowieka, to miałam wrażenie, że jestem, nie wiem, w jakiejś hodowli. Zobacz, jakie podejście tutaj jest do tych kobiet, do tych mężczyzn, jak do jakichś reproduktorów. Tam się rzeczywiście nie widzi człowieka. I pary, które siedziały przed drzwiami tych gabinetów, były bardzo spięte. I wydaje mi się, że nawet jeśli skorzystały z tego dobrodziejstwa, jakim jest in vitro, czy wcześniej inseminacja, to też nie musiało się skończyć sukcesem za szybko.
Tak, to wszystko wymaga przygotowania, zatrzymania się i to, że damy zalecenia, żeby ktoś przez 3 miesiące popatrzymy na styl życia, czy tam to wymaga jakichś zmian. Może trzeba troszeczkę więcej chodzić na spacer, zmienić trochę dietę, zmienić podejście. Tak dużo możemy zrobić w tym momencie, kiedy właśnie się przygotowujemy, żeby znaleźć ten czas. Jak to w medycynie chińskiej też kiedyś było, jak cesarz miał mieć dziecko, to się przygotowywali 2 lata, zanim w ogóle pomyśleli o tym, prawda? Żeby cesarzowa była zdrowa i w dobrej formie, no bo przecież to miał być następca, tronu, który będzie prowadził ludzi, więc jakby...
2 lata? Serio? Tak. Ciekawa jestem, jak ona się przygotowywała. No dbała o siebie przede wszystkim.
No pewnie dbała o siebie, może chodziła wcześniej spać.
Tak. Dobrze jadła.
Dobrze jadła. Stąd też to tradycyjnie tak się mówi, że to badanie pulsu wywodzi się stąd, że jakby lekarz cesarzowa mogła podać tylko kawałek tutaj ręki, więc musiał się nauczyć, jak będzie się tutaj badał, żeby dać odpowiednie zalecenia. Tak, ale no to jest naprawdę ważne i no powiem szczerze, że znaczy do mnie rzadko trafiają pary, które przychodzą powiedzieć, że one myślą o tym, ale zdarza się tak, nie? Zdarza się tak, że ktoś przyjdzie i powie, że myśli w przyszłości o dzieciach, tam w jakiejś perspektywie właśnie 2 lat i tak chciałby tutaj troszeczkę się zbalansować, wesprzeć i tak dalej. Najczęściej jednak to są sytuacje jakichś trudnych diagnoz i bardzo często asystuję w tych procedurach in vitro, stąd jakby muszę wiedzieć, co to oznacza stymulacja, co to oznacza jakieś pobieranie komórek i tak dalej.
Punkcja, transfer.
Punkcja, transfery tak. I to wszystko.
I tam też napięcie nie jest wskazane.
Tak, ale tam
występuje.
Napięcie rośnie, tam właśnie. Jest rollercoaster prawdziwy, ale staramy się też jakby, powiedziałabym, najpierw przygotować troszkę pacjentkę i też na takim najwyższym stopniu jakiejś świadomości też tego, że staramy się i widzisz teraz to tak bardzo, prawda, ale nie licz tego, prawda, bo też przecież możesz zrobić to, co możesz. Bardzo dobrze się przygotowałaś. Zostawmy teraz chociażby embriologom oraz naturalnemu porządkowi rzeczy to, co się będzie działo dalej i to, czy się przyjmie teraz, czy za chwilę, na spokojnie ze wszystkim, prawda? Czy jeśli to jest odpowiedni czas, to tak będzie, ale to nie oznacza, nawet jeśli się nie uda, że ty jesteś beznadziejna, że coś jest nie tak z tobą już do końca, że nie będziesz mamą, bo potem ten spadek z tego wysokiego konia, który wnosi nas na tą nadzieję i na te emocje wysoko bardzo, no jest też bardzo bolesny, bo pamiętajmy, że osoby, które są kierowane na in vitro, to one już trochę przeszły wcześniej, prawda? Wykorzystały ileś czasu naturalnie, starań i teraz już jakby wchodzą z nową nadzieją na to, że dobra, teraz jest technologia i ona im pomoże. Są takie pary oczywiście, którym się udało za pierwszym razem i właśnie tak myślą, że ta technologia tak działa, ale czasem trzeba poczekać.
Czasem trzeba poczekać. Czasem im się mówi, że tak będzie, że to się uda prawdopodobnie za pierwszym razem. Potem jak się nie uda, to słyszą, że no jak to, nie może się udać za pierwszym razem. Może się uda za drugim, może za trzecim, więc myślę, że napięcie rośnie, bo to przecież też nierzadko są pieniądze.
To są duże pieniądze.
Właśnie. Ludziom się wydaje, że no musi się udać, bo na kolejną próbę mogą już nie mieć, więc osiągnąć spokój w tym procesie to jest mistrzostwo świata. Tak. Nie? I ta akupunktura tutaj może być pomocna.
Może być pomocna, może być bardzo pomocna i właśnie w tych przygotowaniach i się robi właśnie przed transferem i po transferze i w okolicach zagnieżdżania. Natomiast najlepiej właśnie jeszcze chwilkę przed, jakby już przygotować
jak ta
i ciało.
Chińska królowa.
Tak, i ten umysł. Dzisiaj już nikt nie ma 2 lat, wiesz, ale przygotować trochę to ciało i umysł, wypełnić zasoby u kobiet i u ludzi w ogóle, ale u kobiet, które miesiączkują co miesiąc bardzo i tracą krew, bardzo ważne jest uzupełnianie na bieżąco zasobów, chociażby uzupełnianie krwi. Nie zawsze w wynikach badań nam to się będzie pokazywało, jak tam wygląda ta nasza hemoglobina, ale jakby w naturalny sposób po miesiączce, z jednej strony mamy taki proces oczyszczania i tak dalej, ale jeśli te miesiączki są też intensywne, no to jesteśmy w takim stanie niedoboru, więc musimy to zawsze odbudować. Musimy się nauczyć tego, że jemy barszcz potem, albo jemy coś, co wzmacnia krew. I w ogóle jak jesteśmy, no to tak jak dziecko, które jest najedzone, przebrane, prawda, ma ciepło, to ono nie płacze, jest spokojnym bobasem. Ale jak nie ma tego komfortu, tak samo tutaj, no jak jesteśmy niewyspane, nie miałyśmy czasu zjeść, jemy w biegu, a potem mamy się mierzyć z jakimiś trudnymi sytuacjami, z emocjami, no to często to jest po prostu dużo.
Ilu parom pomogłaś? Ilu dzieciom pomogłaś przedostać się na świat?
Wiesz, ja to kiedyś skrupulatnie notowałam, dlatego bardzo mnie poruszyło na początku, jak czytałaś te opinie też, prawda, te zdania. Ja wiedziałam, że to są te zdania pacjentów, bym ci nawet powiedziała, kto to powiedział, kto to pisał.
Dobrze pamiętam.
Tak. I to były takie historie właśnie, które mnie bardzo wiele nauczyły, ale już jak tam było 100 ileś dzieciaczków, to ja już tego tak nie notuję.
Nie do zliczenia.
Tak. Czasem jest też tak, że za chwilkę się dowiaduję, że tutaj zaszła w ciążę, jednak wszystko się udało i tak dalej. Już tych pacjentów mam bardzo dużo. No ja myślę, że set, tak, to byśmy możemy tak policzyć. Teraz na dzień dzisiejszy staram się też jakby upowszechniać tą wiedzę też i dla moich studentów, żeby też te ręce trochę przedłużać i żeby wspierać to pomaganie, dlatego że tak naprawdę praca w tym temacie nie jest taka łatwa, bo to jest też bardzo mierzenie się z emocjami. Jednak pamiętajmy, że ta weryfikacja jest mniej więcej co 28 dni, prawda, tej naszej pracy.
Tak, dokładnie. Czyli stresuje się ta rodzina, czyli kobieta i mężczyzna przed kolejnym testem. No nie ma chyba nic gorszego, ale stresuje się też terapeutka.
Tak, dlatego że, znaczy dla mnie też się tego musiałam nauczyć, żeby móc pracować w tym, żeby z każdego cyklu coś czytać, co się wydarzyło. Jaka, prawda, tutaj zmiana zaszła i że dla mnie nie jest porażką to, że nie ma tych 2 kresek, nie? Po prostu jest tak, że to wymaga czasu i oczywiście najtrudniejszy jest dzień takiego spotkania, kiedy przychodzi miesiączka, bo raz, że zmieniają się te hormony w naszym ciele i ten dzień jest po prostu trudny, a jeśli jakby też nie wydarzyło się to, czego kobieta pragnęła, no to jest to podwójnie trudne, więc spotkanie w pierwszy dzień cyklu jest trudne. Ale po pierwsze uruchamiamy ten proces, żeby miesiączka przebiegła prawidłowo i bezboleśnie, jeśli tak nam się uda akurat spotkać. A potem po prostu wchodzimy w kolejny cykl. No,
tak. Pracujemy dalej.
Pracujemy dalej i nie poddajemy się. Jestem ostatnia, która tutaj się poddaje, ale też muszę powiedzieć, że to jest też takie działanie w tej całej sieci i puli, dlatego że czasem jest tak, że znam takie pary, które starają się już na przykład rok czy dwa, ale to, że ja jeszcze mogę tam być i możemy działać, szukać innych rozwiązań, wynika też z tego, że mam doświadczenia z innymi, który wiem, co tam się jeszcze po drodze wydarzyło. Czasem to jest informacja o czymś jeszcze. Dlatego ja mam zawsze uszy, oczy szeroko otwarte na różne ciekawostki, badania też, co lekarze różni mówią, ale również, prawda, tego patrzenia właśnie, dokąd ktoś już doszedł. Może trzeba właśnie pracę jeszcze zmieniać i czasem wspieramy w innych procesach. Staramy się wspierać w tym byciu w życiu.
A to nigdy nie jest stracony czas.
Nigdy to nie jest stracony czas.
I to jest chyba właściwe podejście.
Tak, i to dziecko, ten człowiek, to jest taka wisienka na torcie, jak nam się uda, ale tak mamy tort po prostu. Z wisienką, ale naprawdę to jest, mam dużo też pokory w tym temacie i dużo takiego właśnie szacunku do tego, że my się staramy o człowieka. I rzeczywiście, ja teraz już znam te dzieciaki, które są takie wystarane, które z takich różnych okoliczności pochodzą. I śmiało mogę powiedzieć, że to naprawdę są ludzie, tacy jaśni, którzy zmieniają ten świat na lepsze. Też dzięki
tak
temu...
Tak uważasz?
Tak uważam, bo ich rodzice mieli chwilkę na to, żeby przystanąć w życiu, żeby zaczekać, żeby czasem spokornieć też trochę w tym świecie, w którym wszystko mamy. Nam dziś niczego nie
brakuje.
Jak mówisz
o tym spokornieniu, to jest też pewnie bardzo ważne, żeby odpuścić i tak też stwierdzić, że nie wszystko od ciebie zależy, kobietą, mężczyzną.
No nie wszystko od nas zależy i to jest tak naprawdę takie najcenniejsze, że przecież my jesteśmy częścią tego świata, w którym są pory roku, w którym są zwierzęta, są rośliny, ta przyroda się jakoś rozmnaża, to wszystko się jakoś toczy i my po pierwsze mamy w sobie to zapisane, jak to ma działać. My to mamy zapisane i kobieta i mężczyzna ma w środku całe to wszystko, wyposażenie, ten potencjał do tego, jak ma powielać życie, w jaki sposób.
Właśnie, słuchaj, chociaż ja nie wiem, czy ja dobrze powiedziałam, że to nie wszystko od ciebie zależy, kobieto, mężczyzno, bo w sumie zależy, tylko trzeba...
Zależy, ale ja to rozumiem, co ty
mówisz,
wiesz?
Chodzi o taką butę i takie przekonanie, że ja wszystko mogę, a tutaj się okazuje, że jeżeli nie zmienisz sposobu bycia i patrzenia na siebie i na świat, no to niekoniecznie ci się uda. Musisz trochę przystopować, musisz trochę głębiej, prawda, zacząć patrzeć na siebie i na świat.
Tak, z jednej strony to jest taki kawałek, w którym mamy ten rodzaj omnipotencji, w której wszystko możemy, ale z drugiej strony to jest takie obciążenie dla nas, że tak, stajemy do nowego projektu i my wiemy w tych projektach, co zrobić, prawda? Taki ogarnięty człowiek ze współczesnej korporacji, to na każdy projekt ogarnie, jako kobieta.
No jak to? Przecież
wszystko
ja nie
zrobią, tak, z jednej strony, ale to jest takie też obciążenie, że ja słyszę przecież, jak moje pacjentki pytają, to jakie zalecenia, bo ja wszystko zrobię, co jeszcze mogę zrobić? I to jest też takie trudne, no wyobraźmy sobie właśnie tą kobietę, która naprawdę jest gotowa zrobić wszystko, jakie to jest trudne do tego, żeby się konfrontować z tym, że to jest od niej zależne, jak dużo potem myślimy o tym, że jesteśmy beznadziejne, nie dałyśmy rady.
No dużo jest tego samobiczowania się
tak,
też.
Tak, i to jest naprawdę trudne. Tym bardziej, że tak naprawdę nie wszystko od nas zależy. Do jakiegoś poziomu tak, prawda, mamy wpływ na to, mamy wpływ codziennie na to, o której położymy się spać. O ile oczywiście ten stres nie będzie nam w tym spaniu przeszkadzał. Nie będzie nas wybudzał w nocy. No ale mamy na to wpływ. Mamy wpływ codziennie na to, jak idziemy na zakupy, co włożymy do koszyka i czy to będzie zdrowe, chociażby tak patrząc na... Ja mówię, że taki nasz rozsądek zawsze nam pomoże. To znaczy, jak wybieramy coś, co dobrze wygląda w warzywniaku, te warzywa, niekoniecznie te takie najbardziej wypolerowane, ale te takie, które jakby biją aż tą rzeźkością jakąś, prawda? Tą witalnością, tak. Tą prawdziwością. Czy pojedziemy na jakiś targ, czy tych jagód w lesie nazbieramy.
Tak. I znajdziemy w tym przyjemność, satysfakcję też.
Znajdziemy przyjemność, ugotujemy coś z tego, przygotujemy. No to właśnie, to są te nasze wybory, które odżywiają nasze ciało. Tak samo jak lubimy sobie coś kupić dobrej jakości, kupimy sobie takie dobre buty i wiemy, że nam będą służyły, że trochę pochodzimy w nich, nie? Czy dobry materiał, który będzie, nie wiem, przepuszczający, nie będzie nam gorąco, len, jakkolwiek, ale zobaczmy, że mamy wpływ do jakiegoś właśnie momentu, ale w tej przyrodzie i w tym wszystkim i tak jak medycyna chińska rozumie człowieka, jest zawsze wymiana pomiędzy materią i tym światem materialnym i tą częścią, która jest niematerialna, o którym nazywają niebo. To niebo, z którego nam pada deszcz, oczywiście na skutek tego, że są procesy parowania i tak dalej, są chmury, się tworzą i pada, ale jesteśmy częścią naturalnego porządku i tej wymiany, która odbywa się pomiędzy duchem a ciałem.
Właśnie, czyli nasze ciało nie jest niezależne od tego, co przeżywamy, od naszych emocji. To wszystko w nas siedzi przecież. Nie?
To wszystko ma wpływ na to, chociażby jak jest ten przepływ w naszym ciele. Mhm. Bo emocje powodują, że ten ruch w ciele, energii, o którym mówi medycyna chińska, ale możemy to nawet zaobserwować, no, jak się denerwujemy na przykład, albo się tak naprawdę jesteśmy, zezłościmy się, to ta energia idzie do góry. Ktoś się potrafi zrobić czerwony, tu będzie krzyczał z tych nerwów, ale raczej nie usiedzi na miejscu skulony, prawda? Nie. Ktoś, kto jest zły. Ale ktoś, kto się boi, tak, on będzie skulony. Ta energia się tam gdzieś do środka ciśnie i to powoduje, że też nie wszystko w ciele jest prawidłowo odżywione, no bo przy takiej złości, ataku, to będziemy mieć bardziej ból głowy i migrenę, bo to wszystko idzie nam do góry, no to w dole mamy nieco mniej. No albo po prostu to nasze ciało jest gdzieś tam skulone i nie ma też swobodnego przepływu.
Czyli co? Czyli cały czas dążyć do równowagi.
Cały czas dążyć do równowagi.
Siłą woli, swoją siłą, ale też no, różnymi innymi metodami.
Takimi metodami, które gdzieś tam dla nas działają. Dla jednych to działa sport, taki niekoniecznie bieganie maratonu, chociaż u niektórych tak, ale też musimy pamiętać o tym, jak, że to wymaga przygotowania, regeneracji.
Tak, można sobie krzywdę zrobić.
Przygotowania odpowiednio, regeneracji po, w trakcie też, ale zawsze ruch przełamuje wszelkie zastoje w naszym ciele. Mamy za dużo, to ruch będzie, no my się potrzebujemy ruszać. Człowiek jest stworzony do ruchu.
No dobrze, ale czy ty masz wiedzę na temat tego, czy współczesni Chińczycy są mniej zestresowani niż my? Tak... globalnie.
Wiesz co, współczesne Chiny to trochę tak wyglądają też w dużym kawałku, że przecież ile tam się produkuje rzeczy, ile tam się produkuje plastiku, wszystkiego, cały świat jest zalany tym, prawda? Tak. Z drugiej strony technologia, to jest kraj bardzo rozwinięty, nowoczesne technologie i tak dalej. I myślę, że jest bardzo wysoki poziom stresu również, nie? Więc trochę z jednej strony musimy odróżnić to, co jest taką nowoczesnością i to, co podąża tym nurtem, że ten kraj się bardzo szybko rozwija, że sprzedaje bardzo dużo, że no, dominuje w dużej mierze z jakąś tradycją, tym, co gdzieś było przekazywane często takim przekazem ustnym. Ja pamiętam też ta tradycja pierwsza, z której ja się uczyłam medycyny chińskiej, to było właśnie mówione, że to jest 16 pokoleń ustnego przekazu jakiejś wiedzy. To jest coś takiego, że uczymy się krok po kroku, idziemy z naszym nauczycielem, jeśli jesteśmy zielarzami, gdzieś tam szukać roślin, dotykamy, sprawdzamy, jak to działa, gotujemy wywary, a potem asystujemy, oglądamy tych ludzi, uczymy się stopniowo. To jest też proces, który trwa.
A tutaj tempo jest zupełnie inne.
Tempo jest duże. Tutaj są też i badania naukowe. No, my musimy sobie radzić z tym współczesnym światem i wybierać dla nas to, co no, gdzieś dla nas będzie przywracało tą harmonię i równowagę, nie? Tak. Czy może to będzie pójście na spacer, czy może to będzie pójście nad wodę.
Czyli trzeba się cały czas wytrącać z tych takich ogólnie panujących, przyjętych schematów, trybów, kolei. My musimy mieć świadomość tego, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas zgubne. No tak. To jest, wiesz, rzeczywiście cały czas pobrzmiewa ta mądrość w tej naszej rozmowie, no ale to jest wyzwanie. Posłuchaj, Iza, masz za sobą bardzo długą edukację, studia, kursy, szkolenia, konsultacje i na tej długiej liście znalazłam coś takiego. Diagnoza i leczenie urazów z okresu dziecięcego. Dr Jair Majmon był autorem tego szkolenia. Ciekawa jestem, jak to się odbywa, co to takiego jest. A przy okazji, kim jest dla ciebie Jair Majmon?
Jest to jeden z moich nauczycieli medycyny chińskiej. On pochodzi z Izraela. Cała jego rodzina zresztą pochodzi z Polski tak naprawdę. I on ma takie patrzenie w dużej mierze, oprócz tego, że bardzo dużo zajmuje się współpracą właśnie z medycyną zachodnią i prowadzi szereg różnych badań naukowych, szczególnie bada formułę ziołową, wspiera pacjentów onkologicznych, jeździ po całym świecie również ucząc się badania. A z drugiej strony jest jednym z nauczycieli, którzy patrzą najgłębiej, jeśli patrzymy na ducha. Najgłębiej i najdalej. Stąd tak naprawdę patrzysz na dzieciństwo i na te urazy, traumy tak naprawdę, które sięgają wręcz życia płodowego. To jest to, co jakby przyniosłam też tą wiedzę z tego szkolenia i co mi bardzo dużo też otworzyło i pokazało. I stąd też pytam, że ten okres ciąży, kiedy mama jest w ciąży, jest bardzo ważny dla tego dzidziusia, który jest w środku, czy coś już się wydarzało w jej życiu, bo przecież życie się cały czas toczy i 9 miesięcy trochę trwa. I przecież ona mogła kogoś stracić i to mogła przeżyć właśnie w związku z tym jakąś traumę i może ono to oddziaływać na dziecko. Czy też jak dziecko jest małe, po prostu różne rzeczy się wydarzają. Jeszcze sam poród, jakie ma znaczenie. Czy on jest łagodny, piękny,
jak
prawda?
Jak się dziecko przyciskało na ten świat.
Jak się przyciskało, czy tam nie spadało gdzieś tętno, czy gdzieś nie było winięte pępowiną, czy nie było jakiejś dramaturgii w trakcie i w jaki sposób ono weszło w życie. To jest bardzo ważny moment i to już może być w kategoriach tego, że albo było pięknie, albo był jakiś uraz właśnie, nie? No jeśli chodzi o to, jak my to robimy, no to my po prostu dobieramy punkty do tego odpowiednie.
O ja. No bo wiesz, tak sobie myślę, no wywiad lekarski, to czasami jest niemożliwe, bo człowiek sobie nie uświadamia takich rzeczy, że coś mu się działo w okresie dziecięcym albo wręcz prenatalnym.
Tak, ale tu ten właśnie Jair, o którym mówisz, ma też taką szczególną zdolność widzenia też tego, nie? I takiego, że jeśli na przykład mamy małe dziecko, które ma astmę i nie jest to jakoś tak, że w tej linii rodzinnej tam wszyscy we wszystkich pokoleniach mieli astmę, to też jest bardzo ważne na przykład dopytać, czy nie działo się nic takiego w okresie ciąży, że mama nie doświadczyła jakiejś straty, bo taki kłopot może być często związany z przeżyciem bardzo głębokiej takiej traumy związanej ze stratą kogoś, z żalem po stracie. Mhm. I ja to też nie raz widziałam. Takie sytuacje, w których naprawdę możemy zrobić taki duży skok, gdzie można za chwilę odstawić różne sterydy i tak dalej, ale po prostu dotknąć tego momentu, w której no właśnie nastąpiła ta trauma, że jakby odwrócić to przeżycie.
No dobrze, dobrze, dobrze. Ale te punkty, to jakbyś mogła laikowi wytłumaczyć, co uruchamiacie, jakie narzędzia w sytuacji, kiedy na twoje oko i na twoje serce temu człowiekowi w okresie...
I na puls.
Tak, i na puls, właśnie.
I z pulsu musimy to wyczytać. Tak, i z pulsu to wyczytamy.
Że temu człowiekowi coś się stało kiedyś.
Jeśli rzecz dotyczy na przykład tego żalu po stracie, o którym mówimy, to szczególnie będzie nam to się pokazywało i to w ogóle ma związek z elementem metalu w medycynie chińskiej. Element metalu, jeśli chodzi, bo to wszystko możemy sobie tak przekładać i rozumieć, jest związany z jesienią, z takim momentem w przyrodzie, w tych cyklach, kiedy jest jesień i my zaczynamy sobie uświadamiać, że tak jak spadają liście z drzew, to różne rzeczy mają kres i my zaczynamy wtedy rozumieć, ale też i bardzo się konfrontować z tym, że rzeczy mają kres. Nie czujemy tego latem, kiedy jest wszystko zielono i wszystko jest w takim rozkwicie, ale wtedy właśnie doświadczamy tego momentu i jakby cnotą tego elementu jest docenienie tej chwili, która jest. Jakaś akceptacja, docenienie, ale emocje i takie trudne emocje są właśnie związane ze smutkiem i tym żalem, że no często jest dla nas to trudne. Tak sobie możemy powiedzieć, akceptujemy, doceniamy ten moment. Pamiętam kiedyś moja pacjentka właśnie jesienią mówi, wiesz, usiadłam sobie na balkonie i taki promień słońca zaświecił. Nie poczujesz tego latem, kiedy po prostu świeci słońce i ty idziesz do cienia. Ale ona mówi, zobaczyłam to słońce i tak doceniłam te 5 minut, kiedy na mnie świeciło. I to jest trochę o tym, żeby to docenić, ale przecież kiedy odchodzi nam ktoś bliski, to jeden kawałek jest taki, że możemy doceniać tak bardzo, ile czasu z nim spędziliśmy, chociaż zawsze mamy to, że to jest za mało. I też w naszej kulturze to jest dla nas też tym bardziej trudne, żeby powiedzieć dziękuję i jakoś pożegnać się i zobaczyć, tak, te rzeczy mają kres i często zostajemy w takim bólu, którego wręcz nie jesteśmy w stanie przejść sami. Czasem potrzebujemy terapii, potrzebujemy czasu dużo.
Czasem to się pewnie tak utrwala w nas, że już przestajemy to czuć.
Tak, to znaczy, nawiązujemy to na taki supeł.
Właśnie. Jest nam źle, ale nie rozumiemy dlaczego, bo tamten smutek stał się jakby taką integralną, zwapnioną, jakąś zbetoniałą częścią naszego
Dokładnie tak.
Życia i organizmu. Nie?
Dokładnie tak. I powiem ci, że w momencie, kiedy na przykład my pojawiamy się na świecie, a nasza mama przeżywa takiego rodzaju traumę, bo zmarł jej ktoś bliski na przykład, to taki słupeł gdzieś jej się zawiązuje i nam może się też trochę zawiązać. Taki jakiś rodzaj smutku, który jest dla nas niezrozumiały, bo to nie jest nasze doświadczenie.
Tak, ale Iza, ale wtedy jak ty pomagasz takiej osobie?
Wtedy sprawdzam puls i szukam właśnie w elemencie metalu. Czyli jeśli chodzi o organy, to będzie to płuco jelito grube. I tam szukamy tych objawów. Stąd może to być na przykład jakiś kaszel, chroniczny kaszel, może to być na poziomie fizycznym, może być jakaś biegunka i problemy z właśnie z wypróżnianiem. I patrzę na pulsie i często znajdę tam na przykład taki rodzaj, tak jak mówisz, że to jest jakaś część schowana, taka jak to zwapniona, to tam będzie taki supeł w tym elemencie. Znaczy będzie na płucu supeł. Ja używam punktów, które transformują to i to będą punkty właśnie na kanale płuc, bądź na kanale jelita grubego mogą być. Najczęściej przy takich urazach dziecięcych będziemy używać kanału płuc.
I wtedy tam celujesz.
I wtedy tam celuję i wybieram sobie z tego odpowiednie punkty też, takie, które no, mają całe opowieści, dlaczego działają w ten sposób, a nie
niesamowita jest ta wiedza. Ja nie mogę.
No jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa.
Ja na początku naszej rozmowy obiecałam, że też powiemy o zdrapywaniu smutku. Zdrapywanie smutku, jak to wspaniale brzmi. I to też wiem od jednej z twoich pacjentek, która no, nie należała do tych, które starały się o dziecko, tylko po prostu przyszła z jakimś smutkiem egzystencjalnym. Inna przyszła z jakimś niepokojem, z jakąś zazdrością, z niepewnością siebie. I one no, też złapały równowagę i są wdzięczne.
Tak, no to jest, wiesz, dla mnie, ja to wszystko właśnie przekładam sobie na kombinację punktów, jaką zrobić, no nie? To znaczy, jakie zasoby wzmocnić po to, żeby była ta siła do transformacji. No i mamy te punkty, które będą nam pomagały, prawda, do tego, żeby jeśli wzmacniamy ten element metalu, wzmacniamy jego aspekt, który radzi sobie z akceptowaniem tego, że nagle jak to nie jest tak, że zupełnie nie jest mi smutno, kiedy o tym pomyślę, ale ja panuję nad tym smutkiem, a nie ten smutek nade mną. To znaczy, to nie jest tak, że on mnie zabiera gdzieś w jakieś takie przestrzenie, w których ja już po prostu jest mi smutno, nie wiem dokąd, nie wiem po co. Ale tak, jest mi smutno, mogę o tym pomyśleć, jest mi przykro, ale idę dalej. Mam jakieś zrozumienie też dla tego, albo wychodzę też z tego, że się boję, z tego niepokoju, bo niepokój z kolei i lęki są oparte na nerkach, nerki są połączone z sercem i mówimy o tym, że mamy w sobie taką jakby wewnętrzną oś, która jest połączeniem takiego zasobu fizycznego, czyli nerek i serca, tego miejsca, w którym finalnie też mieszka nasz duch i który jest połączony z umysłem, ale też dotykają tego naszego serca różne emocje. Chodzi o to, żebyśmy my tą oś wewnętrzną mieli, wiesz, jak taką tubę, na której możemy się oprzeć.
Nie?
My zaglądamy do środka, tak, mamy to i możemy się na tym oprzeć, ale kiedy to jest wyczerpane z różnych powodów, to my tak w przenośni, prawda, zaglądamy do środka, a tam jest rozedrganie. To jest największy chyba poziom niepokoju dla człowieka, jakiego doświadczamy, że ja nie mam tego oparcia. Potrzebujemy oczywiście oparcia od innych, przytulenie i tak dalej, ale ten nasz zasób tego, żebym ja w każdym momencie czuła, że mogę się oprzeć na tym swoim ciele i mogę złapać gdzieś równowagę i mogę radzić sobie z emocjami i bodźcami, które przychodzą ze świata. To wynika z tej osi wewnętrznej.
Tak. Akupunktura pomaga to w sobie odzyskać albo odrestaurować, albo zbudować, tak?
Pomaga w tym, tak? Do tego musimy też przyglądać się stylowi życia i temu, co jeść. Natomiast w akupunkturze jest też to, że usprawniamy ten ruch, te połączenia.
Ten przepływ.
Ten przepływ, bo jeśli tam jest zlokalizowana trauma, to tak jak trochę w tych takich ścieżkach naszych. Omijamy to szerokim łukiem, tam jest wielki supeł i to nie przejdziemy
tak,
tędy.
Ale wiesz co, jak tak mówisz, to ja to wiesz, chłonę całą sobą, ale pewnie są tacy ludzie, którzy odnoszą się do tego pewnymi wątpliwościami, czasami nawet z lekceważeniem, bo przecież, zobacz, do tej pory się słyszy, że akupunktura to placebo. Czy ty spotykałaś się z takimi opiniami i jak sobie wtedy radziłaś?
Spotykam się cały czas z takimi opiniami, że Takie to jest ciekawe czasem, że właśnie przychodzi czasem pacjent i mówi, że coś mu pomogło, ale może to tak pomyślał o tym i dlatego mu to pomogło, albo że to jest, tak jak mówisz, placebo. Ja wiem, że za tym stoi obiektywna wiedza po prostu.
Tak jak mówiłaś, w Stanach są pieniądze na to, żeby to badać, tak, żeby dostarczać dowodów naukowych.
Możemy to badać. Mało tego, my długo studiujemy po to, żeby wiedzieć, co zrobić i jaki jest ten szlak cały połączeń i tak dalej. I często już po takiej edukacji, która jest nawet z tym nauczycielem, który prowadzi nas za rękę i wszystko nam pokazuje, czy z książek, wykładów i tak dalej. Przechodzimy do tej pracy z pacjentem i pacjent mi mówi, jaki jest przebieg tego kanału, dlatego że ja nakłuwam w jednym miejscu. On mówi, a słuchaj, poczułem taki prąd tutaj. Są osoby, które więcej czują. Są tacy czuciowcy, powiedzmy, którzy więcej czują, którzy będą właśnie nam pokazywali trochę te ścieżki
połączeń. Czyli dostarczają
nam też takich dowodów. Nam dostarczają.
I dowodów przede wszystkim samymi sobą.
Tak.
Tak. Dla mnie, wiesz, to jest też uzdrowieniami.
Cały czas dla mnie jest to też fascynujące i to, że jakby z jednej strony ja coraz bardziej analizuję też to, co robię, dlatego że też i uczę, więc jakoś muszę przekazywać studentom i dawać wyjaśnienie, dlaczego robimy tak, a nie inaczej, więc jakby muszę to jakby tak też uświadamiać jeszcze bardziej, zapisać to czasem, pokazać logikę pewną, jaka w tym jest. Tym bardziej te wyjaśnienia i za tym stoi bardzo dużo wyjaśnień. I najpierw zaczynamy przecież, kiedy praktykujemy chociażby akupunkturę, od takich konkretów. Kogoś boli kolano, zajmuję się tym kolanem i cieszę się, że coś tutaj się usprawnił przepływ i to przeszło. Czy tak jak tutaj słyszałyśmy na początku opowieść o jakiejś neuralgii na twarzy, to tak samo opieramy się na tych przepływach. Ja nie muszę tej osoby pytać o wszystkie wydarzenia w jej życiu, czy skąd się wzięła na świecie. Acz może się okazać, że jeśli tam właśnie to się działo w jakichś odpowiednich okolicznościach, może mieć to znaczenie, ale w tym momencie, no to ten ktoś potrzebuje mieć ulgę, on nie będzie ze mną rozmawiał o życiu, kiedy go boli. Albo może to w ogóle do tego momentu nigdy nie dojdzie, bo to,
prawda? Nie ma takiej potrzeby w tamtym momencie.
W tym momencie. I też ja myślę, że musimy do tego podejść też w ten sposób, że każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby. Tak jak ty mówisz, że idziesz do lekarza i potrzebujesz tego, żeby ktoś pochylił się nad tobą, więcej porozmawiał. Ale są osoby, które tego nie potrzebują i powiedzą, konkretnie to będzie jaka tabletka, nie? I czasem do mnie też przychodzi taki pacjent, mówi, to będzie konkretnie ile zabiegów.
Od razu na starcie o to pyta.
Jesteśmy różni. I jeden potrzebuje, żeby stricte fizycznie o tym opowiedzieć. Drugi potrzebuje, żeby zaopiekować jego jeszcze emocje i wziąć pod uwagę i w całym tym, co on przeżywa, zobaczyć to. A ktoś potrzebuje takiej pracy na poziomie shen, czyli na tym poziomie, który łączy nas z tym, kim my jesteśmy, z naszą drogą życiową, z naszymi wyborami, dlaczego jesteśmy tu, a nie tam, w tym miejscu i jak zrobić to, żeby odważnie szedł tą drogą, a przede wszystkim, żeby wiedział dokąd. I ja po prostu z racji jakiejś praktyki i tych tysięcy naprawdę zabiegów, które już wykonałam i obserwacji i ludzi, patrzenia tego, co działało, co nie działało, no doszłam też w jakimś momencie do tego, że ten poziom fizyczny nie wystarcza czasem do rozwiązania tego, więc ja po prostu muszę sięgać dalej. Nie?
Tak.
I ja
czyli nie zawsze jest taka potrzeba i nie zawsze to uruchamiasz, ale czasem bez tego się nie da.
Nie da się, bo po prostu tam leży przyczyna. I bez tego po prostu nie da rady. Nie? A czasem przyczyna leży też w tym, że ktoś musi jeszcze chodzić wcześniej spać i pilnować swoich zasobów i wtedy łączymy mu te przepływy, ale bez zasobów, no to połączymy na chwilkę, ale to...
To chodzenie wcześniej spać jest takie ważne?
Jest ważne. Jedyne wyjątki, to możemy sobie tak myśleć, że rzeczywiście są takie osoby, które są sowy i są skowronki. Są osoby, które naprawdę nie funkcjonują rano, a dopiero zaczynają jakby łapać energię po południu. Mamy coś takiego w ogóle jak zegar narządów, który opowiada nam, jakie organy są aktywne.
O jakiej godzinie.
O jakiej godzinie.
Tak.
Ale tak naprawdę korzystne jest dla nas trochę tak, jak dzień się kończy. Żebyśmy już w nocy byli mniej aktywni i szczególnie przed 23 położyli się, bo potem zaczyna się trochę jakby, żeby nasze ciało miało też czas na regenerację. Szczególnie, kiedy musimy rano wstać i potem mamy za mało czasu, żeby się wyspać.
To musi mieć potem konsekwencje. Iza, wiesz co? Musimy kończyć. Pomimo to, że nie opowiedziałyśmy jeszcze o wspieraniu leczenia onkologicznego właśnie przy pomocy medycyny chińskiej, a to jest też bardzo ważny temat. I nie poruszyłyśmy jeszcze wielu pewnie innych ważnych kwestii i nie opowiedziałaś mi o tym, jak to było, co czułeś, kiedy urodziły się trojaczki twojej pacjentce, czy twoim pacjentom, bo wiem, że czasami działasz na kobietę i na mężczyznę i czasami trzymają się nawet za ręce u ciebie w gabinecie.
To wszystko wiesz, Ania, powiem ci, to zrobiłaś, ale...
Zrobiłam research.
To jest wyższa sztuka dziennikarska, naprawdę muszę powiedzieć, że tak jak czytałaś to wszystko... No. Jakby poczułam tą twoją sztukę dziennikarską, naprawdę. Jak ty potrafisz
dziękuję
to wszystko
ci.
Ująć.
Dziękuję ci,
to jest poruszające, naprawdę, dobra
dziękuję
robota.
Dziękuję ci, ale ty robisz dobrą robotę, a mnie to fascynuje, słuchaj, i bardzo mnie do tego ciągnie. Ale jeszcze na zakończenie, co to jest to? Guasza.
Mhm. Guasza to jest taka technika, która polega na skrobaniu jakby skóry. Bardzo przyjemne to jest na plecach, czasem może być bolesne. I mamy taki kawałek takiego narzędzia, które się nazywa guasza. To jest, pierwotnie to był kawałek rogu bawolego, bo zwierzęta zrzucają te rogi, więc było to używane. Ale Chińczycy również używają na przykład takiej ceramicznej łyżeczki do jedzenia. Mhm. Można użyć jakiś na przykład... Takie, jakie są takie patyczki do badania laryngologicznego, też może być użyty. Po prostu jakby delikatnie skrobiemy po tej skórze takim ruchem na oleju, olejku jakimś dobrej jakości i wyciągamy zastoje. I będzie to bardzo efektywne przy jakichś zastojach na plecach, które będą jakimś kręczem szyi na przykład, albo tym, że gdzieś mamy tutaj za dużo napięcia, czasem właśnie w bólach. No jest to bardzo ciekawa rzecz, taka, że na tych plecach potem są czerwone ślady i Chińczycy mieli problemy z tego powodu w Stanach chociażby, jak robili to swoim dzieciom, bo na początku przeziębienia można to robić, no bo te dzieci wyglądały,
jak
prawda,
pobite nieźle.
Troszkę tak, nie? Bo to potem się leczy, ale no jest to bardzo efektywne. No zachęcam.
No ciekawe. Iza, wielka wdzięczność. Dziękuję ci bardzo.
Ja dziękuję bardzo.
Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.